Księże Przewodniczący, Księże Profesorze, drodzy Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj stanąć. Dziękuję za zaproszenie i tak musiałem dopisać tutaj pewne notatki na początku, jak usiadłem w tym miejscu, bo sobie uświadomiłem, że 27 lat temu tutaj mniej więcej o tej porze broniłem magisterkę z teologii i właśnie też właśnie na temat poniekąd świętego Ottona, chociaż bardziej jego żywotów jako źródła informacji o religii dawnych Słowian, o Trzygławie w Szczecinie czczonym. I tak, nie wiem, jak przygotowywałem wczoraj jeszcze notatki do tego wykładu, to mi do głowy nie przyszło. Jak tu usiadłem, jakiś genius locji, poczułem, że ja też jestem stąd, nie tylko z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale właśnie z Wydziału Teologicznego Papieskiego, wtedy jeszcze fakultetem zwanego, jak studiowałem, i ksiądz profesor Dola i ksiądz profesor Pater byli opiekunami tej mojej pracy. Bardziej współpracowałem z księdzem profesorem Paterem, bo też i w muzeum, w archiwum, praktyki miałem. Te bulle z XIV wieku, XIII nawet pozwalał mi dotknąć i porządkować szuflady, więc to rzeczywiście było dla mnie ważne. Ale oczywiście koniec kombatanstwa, przechodzę do tematu. Bardzo jestem wdzięczny jeszcze raz, że mogę tutaj być i właśnie dzielić się tymi ważnymi pytaniami o to, że właściwie mamy ten obraz świętego Ottona z Bambergu taki bardzo zatopiony w legendzie i to nie jest wada. Tacy XIX-wieczni historycy, którzy do dzisiaj funkcjonują, zapominając, że XIX wiek się już skończył, ciągle próbują w legendach szukać ziarna prawdy. No właśnie bez sensu. One są samą prawdą. One są prawdą po prostu moralną, prawdą na aksjologii opartą, na wartościach. I często przez tę legendę z XII-XIII wieku, na przykład tak jak badamy tutaj XII wiek przede wszystkim, to docieramy właśnie do tych wartości, które uznano już wtedy za najważniejsze, żeby spojrzeć na sylwetkę świętego. I właśnie taki kierunek uprawiam, jeśli chodzi o studia nad hagiografią, nad memorią. Też bardzo często podkreślam, że to jest ta przestrzeń pamięci kulturowej o świętych, kształtowanej czasem jeszcze z ich udziałem. Tak było w wypadku świętego Ottona z Bambergu, który w jakimś sensie wpłynął na kształt pamięci o nim, bo chociażby wracając z misji pomorskich, a w przyszłym roku będzie 900-lecie jego pierwszej misji na Pomorzu. Tutaj widzimy obszar jego działania, Pomorze Zachodnie w XII wieku. Gdy wracał właśnie z tej misji, czy już wrócił, stworzył sprawozdanie, które weszło potem w szeroki obieg, weszło do jego hagiografii. Czyli on już właściwie kładł, jakby to być kamień węgielny pod budowaną potem pamięć, a z tej pamięci właśnie wyrosła ta tradycja, którą mamy zapisaną już, można powiedzieć, w tym tytule Apostoł Pomorza, bo przecież to jest tytuł, który jest niesamowicie optymistyczny. W XII wieku uznano, że dalej nie skończyły się czasy początków, kiedy dalej mamy apostołów. Oczywiście był spór, ale jak najbardziej podkreślono, że nie można zamknąć czasu apostołów tylko do wieku, powiedzmy, tych pierwszych wieków chrześcijaństwa, pierwszych uczniów Chrystusa, ale że rzeczywiście Kościół zachowuje tę żywotność i co ciekawe, właśnie podkreślane w tych przekazach hagiograficznych z XII wieku jest to, że już chyli się świat ku wieczorowi. Kończy się wiek. Już jest pogrążony w złu, jak Jan tutaj pięknie w Nowym Testamencie w liście mówi o tym, że coraz gorzej, a tu jednak coraz lepiej. Dalej erupcja świętości na miarę apostolską. No zaraz się z tym zmierzę, bardziej patrząc na moje notatki, ale warto właśnie zauważyć, że ta postać, gdy mówimy o apostolstwie, to nie jest metafora. To jest tradycja, w której wprost wpisano go. No, na etapie kanonizacji, 50 lat po jego śmierci w 1189 roku, jeszcze stolica apostolska była ostrożna i wpisano, że to jest vir apostolicus. Ale jak już były te wszystkie obchody w Niemczech, elewację i tak dalej, to już stał się apostołem Pomorzan. Także tak kult wygrał, prawda? Stolica apostolska tak z umiarem jeszcze, ale jak już się otworzyło okno, to przeciąg taki, że od razu wszystko się poustawiało i do dzisiaj jest niekwestionowany właśnie, jeszcze raz to podkreślę, jeśli chodzi o kult, ale tym, czym ja się chcę zająć, to nieco wcześniejszy etap, czyli właśnie kiedy kształtowała się ta hagiografia, która weszła potem do tradycji. I rzeczywiście i te ideały urzeczywistniane przez świętego Ottona, czyniąc z niego znakomitego patrona na dzisiejsze czasy, na obecne. Wiem, że teraz jestem stronniczy, bo w końcu się nim zajmuję, więc trudno tutaj o jakiś tak zwany obiektywizm, ale nic z tego, nie poddam się w tej dyskusji. Rzeczywiście jest to bardzo nowoczesny święty, tak bym wręcz powiedział, bo czasy, w których on tworzył, to czasy, mówię, ta jego działalność, kiedy się dokonywała, to czasy, kiedy powstawała Europa w takim rozumieniu kontynentalnej jedności z problemami, które właściwie do dzisiaj funkcjonują, bo napięcie między monarchią a kościołem wtedy tak fundamentalne, ten słynny spór o inwestyturę, Otton był w samym środku tych spraw. Jeśli chodzi o bogactwo ziemskie kościoła, mówiąc krótko, Otto był kapitalnym przykładem tego, jak można te wszystkie wielkie nadania, bo był świetnym menadżerem, gromadził dobra, jak można w tym momencie przekuwać wspaniałą działalność fundatorską, czyli mówiąc krótko, całe są wywody na temat jego, można powiedzieć, postawy. W pierwszym pokoleniu, jeszcze raz to podkreślę, po jego śmierci, czyli tak, gdy żywa pamięć była, jaką postawę on prezentował, jak radził sobie z tymi trudnymi sprawami w tym czasie ułożenia właśnie tej, można powiedzieć, no, kwestii bogactwa. A z drugiej strony, no, wielkim reformatorem monastycyzmu też się okazał, choć nie on wymyślał może same drogi reformy, ale za to propagował to, co było najnowsze, to, co było najważniejsze, to, co było najcenniejsze. Także nie tylko inwestował, można by tak powiedzieć, w klasztory, bo nie tylko w swojej diecezji, ta jego tak zwana cura exteriorum, ta troska zewnętrzna, ona była właściwie od Alp po Bałtyk. Jeśli chodzi, tak bym spojrzał, w środkową Europę. Także gdzieś tam w Wilach i tej okolice, a z drugiej strony widzimy właśnie tę jego działalność pomorską, która była tak samo traktowana właściwie przez niego jako troskę o duszę. To jego apostolstwo nie było, może zostało wykreowane na takie podróże misyjne w nieznane. To jego apostolstwo było takim twardym realizmem przeniknięte. On wiedział, jak stworzyć u tych Pomorzan organizację kościelną, która po dwóch wyprawach misyjnych, ale też jego kuratela tu się liczyła między tymi wyprawami i po nich, bo do końca swojego życia, do 1139 roku, sprawował pieczę nad tą nową organizacją kościelną założoną właśnie na tym Pomorzu Zachodnim, tak jak tutaj mamy w pewnym obrysie. Zresztą jak można by pokazać troszeczkę dalej slajdy, o tutaj to mamy, może jeszcze dalej byśmy zobaczyli te jego dwie podróże. O, tu mamy właśnie, przepraszam, że po angielsku podpis mi został, ale to z takiej mapy właśnie ściągałem do publikacji, którą już opublikowałem. I tutaj Państwo widzą, jak dotarł przez Wrocław, muszę powiedzieć jasno, wcześniej przez Pragę do Gniezna i z Gniezna mamy jego trasę właśnie przez Santok, Pyrzyce, Kamień, Wolin. W Wolinie za pierwszym razem się nie udało, ale udał się wtedy do Szczecina. Jak Szczecinian nawrócił, to wrócił do Wolinian i wtedy ta, powiedzmy już, Wolin go z otwartymi rękami, ramionami przyjął właściwie. Nie trzeba już było przekonywać dalej. I wreszcie znowu przez Kamień do Kłodony, która nie wiadomo gdzie tak naprawdę jest położona. Taka miejscowość gdzieś tam w lesie, przyjmuje się, że nad Regą, biorąc pod uwagę opis, że w pobliżu jakiejś rzeki, w drodze do Kołobrzegu i właśnie Kołobrzeg, Białogard i przez ujście powrót do Gniezna. 8 miesięcy takiej podróży. No, zanotowano nawet dokładną liczbę 22 1165 dusz ochrzczonych. Warto pamiętać, że no, liczba jest taka, że za bardzo symbolicznie jej nie można rozłożyć. Może rzeczywiście jest to zapis tego, ilu ochrzczono. No bo tak ja zawsze szukam symboliki liczb. A tutaj no właśnie strasznie trudno mi było dopasować jakąkolwiek, więc może rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z jakimiś notatkami, a przynajmniej rząd wielkości w tych wszystkich miejscowościach, które jeszcze tutaj nie wymieniłem, Lubin na Wolinie, a kapitalna rzecz, warto tam pojechać, bo odkryto tam właśnie, mam tutaj taką osobistą radość, bo jak pisałem habilitację też właśnie Sottona, to tam jest przypis. Będą wykopaliska w najbliższym czasie w Lubinie. Może się uda. Za rok byłem na tych wykopaliskach i widziałem znaleziony najstarszy cmentarz szkieletowy na Pomorzu, ten chrześcijański już. Dosłownie kapitalne to było właśnie. Dobre jest to też, że się jest czasem w takim kontakcie z tymi, którzy pracują w terenie, z archeologami, co będą robić. Przypis dałem za rok, przypis się spełnił. I tam rzeczywiście też znaleziono taką niewielką obrys świątyni. Zmieściłyby się tutaj dwie takie, ale właśnie na glinianej polepie, więc prawdopodobnie to był też ten pierwszy z kościołów założonych przez Ottona. I daty świetne monetami, druga połowa, właściwie koło połowy XII wieku, więc jeżeli Otto tam działał w 1124-5, to być może to jest dokładnie ta wspólnota, którą założył, bo by to było w najbliższych dwóch dekadach. Także świetny przykład, jak dalej archeologia może nas dzisiaj zbliżać wręcz do tych właśnie postaci. I stąd z taką fascynacją też mogę mówić o tej postaci, bo odkrywamy ją i będziemy teraz odkrywać też dzięki rocznicy za rok tej misji szeroko obchodzonej. A jeszcze raz podkreślę, jeżeli mogę prosić, to druga jego wyprawa z 1128 roku, to już przez Niemcy, szła przez Magdeburg i tutaj widzimy, że bardziej skupił się na tej stronie, po lewej stronie Odry. Prawdopodobnie dlatego, że dopiero wtedy księstwo zachodniopomorskie przesunęło się za Odrę. Księstwo Gryfitów, wtedy podporządkowane Polsce, też rozbudowywało swoje w tym momencie ten zasięg na ziemię Luciców, ale też musiał Otto się uporać wtedy podczas tej drugiej wyprawy z apostazją w Szczecinie, gdzie wprowadzono dwuwiarę. Na nowo czczono Trzygława, ale też po pogańsku czczono Chrystusa. I Otto przybył i zrobił tam porządek i już można powiedzieć utwierdził całą tę misję. Więc widać, że te jego podróże to nie tylko były takie podróże, jakbyśmy chcieli tak romantycznie, w nieznane, gdzieś na wzór jakichś takich apostołów idących na krańce świata. To były dobrze przygotowane logistycznie przedsięwzięcia. To był dobry plan. Jak po prostu stworzyć organizację wśród Pomorzan, którzy wielokrotnie byli już jakoś tam nawracani, ale nigdy skutecznie. Najwyżej tam na poziomie elit, że książę był już ochrzczony, miał żonę, nawet chrześcijankę, no ale nic z tego nie wynikało dla ogółu kraju. Więc Otto wcelował w bardzo dobry punkt, czyli mówiąc krótko, nie wystarczy nawrócić elity i czekać, co się stanie. Trzeba zbudować sieć kościelną w głównych ośrodkach, a tam były miasta. To jest bardzo ważne, że to były ośrodki już de facto miejskie. Więc było na czym stworzyć taką podstawę i widać tutaj też ten wielki pragmatyzm Ottona. I na to też właśnie nieraz się zwraca uwagę w tych jego żywotach. No rozgadałem się strasznie, a ja mam cztery kartki, a jestem na pierwszej. Co ja wyprawiam? Proszę mi mniej więcej powiedzieć tak za ile będę miał minut, może trzy, żebym wiedział, kiedy lądować przed końcem i wtedy zacznę od razu błyskawicznie puentować. I w tym momencie przede wszystkim, jeżeli już patrzymy na tę postać, mamy jego trzy żywoty. Tak bym powiedział, takie podstawowe. Vita Prifringensis powstały gdzieś do 1146 roku, czyli mniej więcej w ciągu 15 lat po jego śmierci w Ratyzbonie, w Prifeningen, klasztor. anonimowy autor, chociaż tam podejrzewano Wolfgera, bibliotekarza, ale spór jest, więc trzymam się, że jest anonimowy. I dwa kolejne bardzo ważne w tych naszych rozważaniach na Michelsbergu, czyli dzisiaj w granicach Bambergu, opactwo bardzo zacne, jak Państwo by wrzucili sobie, zresztą zachęcam, żeby odwiedzić, ale nawet w Google, jak Państwo wrzucą, to widać, jaki to monument. I to Otto jest takim refundatorem. On właśnie wykorzystując to, że było trzęsienie ziemi, pękła bryła kościoła, wszystko kazał zburzyć, poszerzyć na nowo i on był takim, można powiedzieć, odnowicielem tego opactwa założonego zresztą przez Henryka II, cesarza, który też jest kanonizowany. Ten, z którym Chrobry tak walczył przez większość swojego panowania. Więc to są takie postacie właśnie istotne, w różny sposób nam znane z naszej historii. I właśnie tam na Michelsbergu powstały te dwa żywoty, kolejne Ebona, około 1152 i Herborda około 1159, zupełnie zderzają się, jeśli chodzi o przesłania. Spór toczy się o reformę monastyczną między tymi dwoma żywotami. Czyli Ebo uważał, że jak Otto jest apostołem i on zaprowadził pewien porządek, reformę z Hirsau na Michelsbergu, to tego się trzymajmy. A Herbord, ukąszony cysterskim duchem, ale nie cysterskim pierwotnym, tylko ten z czasów Bernarda z Clairvaux, bo to się dużo zmieniło, bo cystersi początkowo uważali, że trzeba być tak radykalnym, żeby się wszystkiego wyrzec i iść te pustkowia zagospodarowywać, ale jak zobaczono tę pobożność, to im dano tyle tych pustkowi i tyle tych bogactw, że nie wiedzieli, co z tym zrobić, więc musieli się szybko reformować już w drugim pokoleniu i właśnie wtedy jest ten cysterski taki boom pokazujący, że trzeba stworzyć właśnie ten świat, który będzie rajskim ogrodem, który będzie po prostu rzeczywistością, no, niebem na ziemi w jakimś sensie. Ich klasztory będą tymi enklawami i w ogóle rozwija się wtedy pięknie też teologia zakonów, że są to mnisi, to ten lud duchowy, czyli są, mówiąc krótko, świeccy, duchowni i mnisi na tej zasadzie. Lud duchowy, czyli jakaś wyłączona rzeczywistość, która wręcz przynosi najświętszą. Może właśnie tak, właśnie w tym duchu, o którym tutaj też już od wprowadzenia księdza rektora i tutaj też księdza rektora mowa była o tej właśnie świętości jako wyłączeniu z pewnej przestrzeni tej świeckiej. Więc w takim duchu Herbord starał się przedstawić Ottona jako takiego reformatora, ale też właśnie budującego te wielkie przestrzenie, umiejącego po prostu gospodarować srebrem i złotem. I trochę to przyćmiewało apostolskie, można by tak powiedzieć, konotacje w spojrzeniu na tę postać, no bo ładnie porównał do świętego Piotra Ottona, no tak jak Mantułę do Rzymu. No miasto i miasto, ale wiadomo, gdzie jest Rzym. Czyli mówiąc krótko, jak święty Piotr powiedział, nie mam srebra i złota, ale uzdrowię cię albo cię wskrzeszę, no to co w tym momencie Otton? No Otton nie czekał, żeby ktoś zachorował, tylko zbudował szpital. Nakarmił biedaka, dopilnował, żeby się jednak choroby nie szerzyły. Sam chodził, pielęgnował chorych, są opisane jego ta działalność charytatywna. Taka postać właśnie Ottona jest bardzo przedstawiona jako wzór zachowań, elegancji, powściągliwości. Bardzo podkreślę tą elegancję, cały czas podkreślano, że on miał takie obyczaje. Był urbanus, normalnie miejski. Przepraszam za sprzeczenie, był rustikus wiejski w tym kontekście, więc tak jest nawet określany, że potrafił tego wewnętrznego człowieka objawić w tym, co zewnętrzne. I to dokładnie się tak przedstawiało w tych wszystkich opisach. Sprawy boskie, modlitewne, czystość myśli, to wszystko jest podkreślane, że właściwie też bardzo lojalna służba czy ludziom kościoła, biskupom, ale ostatecznie też i możnym tego świata, bo zrobił karierę na dworze w Polsce, po tej karierze u Władysława Hermana na jego dworze, u cesarza, był kapelanem cesarskim, mówiąc krótko, same szczyty. I też właśnie widzimy go jako takiego człowieka w tym momencie już dostrzeganego, jako umiejącego mediować, jako będącego tym orędownikiem. I właśnie tutaj dochodzę do tych kluczowych dla naszych rozważań problemów jedności. To był rzeczywiście świetny negocjator, świetny mediator, mający ogromny szacunek. Między innymi też, gdy otrzymał biskupstwo bamberskie, to otrzymał je z rąk cesarza, a był to czas właśnie sporu o inwestyturę. I cóż zrobił? Przez 3 lata w ogóle nie przyjął święceń. Przyjął biskupstwo, zarządzał nim, a nie przyjął święceń, aż w końcu uzyskał możliwość, że uda się do papieża, żeby otrzymać konsekrację właśnie papieską. To jest bardzo ciekawe, że z jednej strony właśnie umiał połączyć te dwie wtedy konkurujące strony. Papież wcale też tak od razu mu tych święceń nie udzielił. Powiedział: przybądź, bracie, porozmawiamy. Otto jak przybył, to co zrobił? Złożył urząd przed papieżem. Czyli mówiąc krótko, powiedział, że on się nie chce w żaden sposób z Symonią splamić, więc skoro dostał urząd od cesarza, być może nie dawał żadnej łapówy, żadnego daru, żadnego prezentu, ale za samą służbę został wynagrodzony, więc chce być tu czysty. I już zaczął wracać. I wtedy papież wysłał za nim gońców: wracaj, i ładnie go konsekrował, jeszcze mu przywileje nadał. Więc widać, jak umiał właśnie tą pokorą zagrać wabank, byśmy powiedzieli, bo to widać, że to był człowiek też z ogromną wyobraźnią, ale też zdeterminowany, stawiający wszystko na jedną kartę. Także jak potem ten spór o inwestyturę się rozwinął. Czy będę mógł przedłużyć o 6 minut? Dzięki. Jak ten spór o inwestyturę się rozwinął, to w tym momencie widzimy, że nawet się legat papieski go zdążył wykląć, bo trzymał się tej strony, która była, powiedzmy, związana bardziej ze stroną cesarską, nie zrywając jedności, ale co się okazało, że on wtedy zaczął tym bardziej działać na rzecz pojednania i doprowadził, właściwie on jest autorem tego, co nazywamy konkordatem wormackim, nieco na wyrost z 1122 roku, tego pojednania, gdzie podzielono niejako się inwestyturą, którą część cesarz, którą część tutaj kościół, a przede wszystkim elekcja kanoniczna została uznana przez stronę cesarską i stało się to wzorem, i ostatecznie w Polsce na początku XIII wieku też zaczął ten model działać. Więc widać, jakim to był, jak ważna jest to postać. To on znalazł właściwie ten kompromis, który widzimy między papieżem właśnie Kalikstem II a Henrykiem V, cesarzem. To, co w podręcznikach jest jednym z tych fundamentów, prawda? Także to jest właśnie odtąd, tak bym powiedział, w całej krasie. I taka osoba, można powiedzieć, on już mógł spocząć na laurach po tym konkordacie wormackim, a on wtedy wpada na pomysł po 60, będąc, że idzie do pogan. Że ryzykuje, bo przecież nie była to bezpieczna podróż. Warto tutaj, może jeszcze wrócimy wcześniej, te obrazki takie ładne były z Michelsbergu. O, tu oczywiście jego portret z tej tumby. I Otto właśnie tutaj przedstawiony też jako ten nauczający, taki cykl tam obrazowy jest na Michelsbergu. Ale co jest istotne w tym momencie? Że mamy do czynienia, mówię już teraz nie o samej misji, bo już o tym było, ale o tym dla naszego tematu, o tej jedności. Pomorzanie i Polacy w tym momencie to były dwa zwaśnione sąsiednie ludy. Pomorzanie właściwie stanowili konglomerat różnych plemion, ale z zewnątrz ich tak traktowano, bo sami Pomorzanie tak z nazwy to by byli ci nad brzegiem, jak po Wiśle, tak Pomorze. Natomiast już w tym momencie rozciągnięto określenie Pomorza aż po Noteć. I między Wisłą a Odrą, a nawet zaczęło się to przesuwać za Odrę. Także w tym obszarze widzimy już Pomorzan jako pewien taki, dla nas by się wydawało, region. Natomiast to jest nasze myślenie, bo Pomorzanie utracili tę podmiotowość. Natomiast na tym etapie oni właściwie byli przedstawiani z perspektywy Bambergu nawet jako lud sąsiadujący z Polakami, jako lud sąsiadujący z Sasami, z Lucicami, z innymi. Także był to właściwie taki byt, byśmy powiedzieli dzisiaj, z którego mógł wyrosnąć naród. Historia się tak potoczyła, że weszli potem w struktury Rzeszy i ostatecznie znaleźli się w tej przestrzeni Niemiec. Ale dzisiaj w związku z tym, że Polska objęła Pomorze, więc tak traktujemy jako region. Ale na tym etapie, jeszcze raz podkreślę, to były dwa zwaśnione narody, jeżeli takie słowo mogę użyć, ale no, nie w znaczeniu dzisiejszych narodów, tylko takie dwie wspólnoty, które właśnie dzieliła religia, ale też w znacznym stopniu napadali na siebie nawzajem. Jak, czy Krzywousty ich łupił, czy oni Krzywoustego, czy tam. Generalnie nie było to miłe sąsiedztwo. I tu właśnie, gdy Gal Anonim, jak Państwo pamiętają, około 1115 roku opisuje te dzieje Bolesława Krzywoustego i w ogóle Piastów od samych początków, bo to pierwszy ten nasz kronikarz, to on w tym momencie wspomina, że Bolesław Krzywousty toczy wojny z barbarzyńcami na północy, w tym z pomarzonami, by ich nawrócić. Ekehard z Aura, 10 lat później, z ważnego klasztoru, kronikarz napisał wprost, że właśnie przybyli posłowie do Bambergu, przybyli posłowie, czyli pisze na gorąco o tych wydarzeniach, bo on już w 1126 nie żył, więc perspektywa 2 lat jest, a właściwie pisał rok po roku, co się działo. Więc on wspomina, że przybyli posłowie od Krzywoustego, mówią krótko, nasz książę podbił Pomorzan. Takich, że tak powiem, nacisnął, że jedyne konfugium, jakie widzą, jedyny azyl, to w chrześcijaństwie się schronić. Więc doprowadzona jest jakby ta cała opowieść do punktu, w którym rzeczywiście Pomorzanie zmądrzeli. Czyli odkryli, że należy wybrać właściwą opcję, bo inaczej przepadną. I co się dzieje w takim klimacie? No my oczywiście no powiemy, że to jest przymus misyjny, wojna, terror, nie wiadomo co. Natomiast w praktyce był to sparing na poziomie też sakrum. Bogowie Pomorzan nie dali rady, nie osłonili swojego ludu. Więc w tym momencie Pomorzanie sami wybierają właściwą opcję, no ale wybierają na poziomie książąt, ale nie wybierają na poziomie tych miast. I to jest ciekawe, że Otto w tym momencie w każdym z miast musi przekonać. Musi przekonać wiedz. Musi przekonać, że przechodzimy na właściwą stronę. Czyli w jakimś sensie toczy się spór o to, czy Otton jest w stanie być apostołem, który powiedzmy tylko przynosi wreszcie pokój. Pokój między te dwie strony zwaśnione. Jedna czyni Polaków i Pomorzan braćmi. Czy też jest tylko takim, jakby to powiedzieć, wykonawcą pomysłu Krzywoustego. Ale w obydwu opcjach on rzeczywiście doprowadza do tego pojednania. Co więcej, gdy była ta druga wyprawa, którą Państwo tutaj widzieli, itinerarium z 1128 roku, Krzywousty nie był zadowolony, że Otto, mówiąc krótko, nie przez Polskę tym razem przybył na Pomorze. Czyli mówiąc krótko, Warcisław Pomorski, książę, który wtedy rządził, już jako chrześcijanin, umocowany dzięki też kontaktom z Ottonem w tej przestrzeni ówczesnego świata, próbował się wyrwać spod polskiej zwierzchności. I w tym momencie Krzywousty wyruszył z wyprawą, żeby zrobić porządek. I co wtedy się okazuje? No Otto negocjuje, zatrzymuje wyprawę, organizuje spotkanie w Gnieźnie Warcisława i Krzywoustego i zaprowadza pokój. I tutaj widać, że rzeczywiście ta Pax Apostolica, tak bym powiedział, działa. Że to jest rzeczywiście ten, który potrafi utrzymać tę jedność, potrafi powstrzymać wojnę. I to jest jedna z kapitalnych takich scen, które pokazują, że nie mówimy tylko o jakichś wyobrażeniach, o jakimś sporze, czy to apostoł, który działa bez, można powiedzieć, wsparcia ramienia świeckiego, czy też nie. Bo tutaj był spór, bo Ebo, Państwo pamiętają, drugi z żywociarzy, mówił krótko. Krzywousty był bardzo pobożny. I bardzo męczył tych bałwochwalców. To były gesty bardzo pobożne i im się należało. Ale nic się z tego nie dało zrobić dla nawrócenia. Więc przybył Otto i wreszcie ich nawrócił i skończyło się to męczenie dwóch stron. Natomiast Herbot właśnie był krucjatowcem. Bliżej mu było do cystersów. Więc tutaj też ten duch Bernarda z Clairvaux działał, bo to też był ideolog krucjat. Więc w tym momencie Herbot mówił, Otto załatwił sprawę, którą zaczął Krzywousty. Więc tu był ten spór. Ale tak czy inaczej, obojętnie po której stronie staniemy, widać, że Otto rzeczywiście jednał. Otto rzeczywiście zapobiegał wojnom. Zapobiegał, jeszcze raz to podkreślę, tym wojnom na... No to były krwawe wojny, to były jatki. To trzeba powiedzieć, że te opisy pokazują, że tam storty trupów leżały, a Krzywousty się nie patyczkował. No, Pomorzanie tak samo. trzeba to jasno też powiedzieć, Pomorzanie do XIII wieku byli głównymi piratami. Kidnapping to było ich ulubione zadanie, żeby zarobić kasę jak najszybciej. Więc między innymi Otto też walczył o tą zmianę mentalności tych Pomorzan. Jestem na ostatniej stronie, więc cóż ważnego, ze dwie musiałem przeskoczyć, ale co jest ważnego, żeby Państwo też spojrzeli na tego Ottona tak jak dzisiaj. To on nie miał tego problemu, jaki my dzisiaj mamy z Niemcami, mówiąc krótko. On nie ma, za przeproszeniem, sienkiewiczowskich krzyżaków w swojej głowie. Czyli mówiąc krótko, na tym etapie Otto, to było naturalne, że on może być zaproszony przez polskiego księcia, żeby wziąć udział w misji. Bo był człowiekiem wielkiego autorytetu, wielkiego formatu, gwarantował sukces. I dzisiaj myślę, że też na tę postać warto tak spojrzeć, że on był kimś, dla kogo to było naturalne, że Polacy, Niemcy w ramach tej wspólnoty Christianitas, chrześcijaństwa, współpracują. To jest jedno dzieło. To, co też pięknie wybrzmiało właśnie, bardzo się ucieszyłem, że ksiądz profesor powiedział o tym, z Benedykta, te myśli, że suwerenność może łączyć, może dzielić w jakimś sensie. Tutaj widać, że była ta idea, żeby te narody rzeczywiście do wspólnego dzieła się włączały. I Otto jest taką postacią. Krzywousty, którego tam Matejkowsko na koniec możemy przywołać, też taką postacią wtedy był, mimo że był twardzielem, jak na władcę w tamtych czasach przystało. Ale tu widać, że ta jedność była czymś oczywistym. I dzisiaj myślę, że warto do tej postaci też pod tym kątem wrócić, nie tylko do świętej Jadwigi, ale pokazać, że były czasy, gdzie wspólne działanie dla tego szerszego, też jeszcze raz podkreślę, apostolskiego wymiaru zaprowadzenia pokoju. Bo to o to też chodziło. Tak Ottona przedstawiano, że on jest tym, który przyniesie wreszcie pokój. Cała jego wyprawa miała być witana antyfoną, już ją tutaj sobie cytuję, między innymi we Wrocławiu, bo szedł przez Wrocław. Antyfona, gdzie jak wpuszczano go do kościoła, bo to było przedsięwzięcie, tak jeszcze raz podkreślę, Otto umiał zadbać o prestiż. Także wszędzie go witano z procesją. Obywatele, apostołów i domownicy Boga dzisiaj przybyli, niosąc pokój, oświetlając ojczyznę, by dać pokój ludziom pogańskim i oswobodzić lud Pana. W każdym kościele go witano taką antyfoną. I on to rzeczywiście spełnił. I myślę, że dla nas taka postać jest też dzisiaj ważna. Jeszcze raz podkreślę, że ciągle mówię w takim trochę duchu ideałów. No ale taka jest prawda właśnie o świętych.